Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Szczyt klimatyczny w Katowicach został oficjalnie otwarty. W ceremonii wzięli udział m.in. prezydent Polski i sekretarz generalny ONZ. Sekretarz Antonio Guterres w swoim wystąpieniu wskazywał, że świat nadal nie robi wystarczająco dużo, ani nie działa wystarczająco szybko, aby zatrzymać ocieplenie klimatu. Prezydent Andrzej Duda przekonywał więc o konieczności udowodnienia gotowości pełnego wdrożenia porozumienia paryskiego.
Porozumienie paryskie było dokumentem politycznym, który definiował podstawowe założenia światowej polityki klimatycznej. W Katowicach czeka nas o wiele bardziej skomplikowane przedsięwzięcie. Musimy stworzyć swoistą instrukcję obsługi. Katowice Rule Book, która mówić będzie, w jaki sposób założenia porozumienia paryskiego wprowadzić w życie. Bez sukcesu w Katowicach porozumienie z Paryża nie spełni pokładanych w nim nadziei i oczekiwań.
Również minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że cała ludzkość potrzebuje ostatecznego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie.
Aby skutecznie zahamować wzrost temperatury, zmniejszyć straty materialne i lepiej chronić życie ludzkie dzięki adaptacji. Kompleksowy i akceptowalny dla wszystkich stron pakiet potrzebny jest także po to, by zapewnić krajom rozwijającym się finansowe i techniczne wsparcie, spójne z wizją niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego, a także by wszystkim stronom konwencji dostarczyć narzędzi do osiągnięcia klimatycznej neutralności, zbilansowania emisji i pochłaniania atmosferycznego dwutlenku węgla. Coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, susze, huragany, powodzie, których skutki dotykają milionów ludzi, wymuszają pilne działania klimatyczne.
Podczas pierwszego dnia szczytu ONZ zaprezentowane zostały także główne tezy Śląskiej Deklaracji w sprawie solidarnej i sprawiedliwej transformacji. W dokumencie jest mowa o transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Według prezydenta Andrzeja Dudy deklaracja dopełnia porozumienie paryskie o aspekt społeczny.
Aby zagwarantować, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej będzie miał charakter solidarny i sprawiedliwy, kluczowy jest dialog społeczny. Solidarny i sprawiedliwy. To znaczy taki, w którego centrum znajduje się człowiek, taki, który obok konieczności ograniczania emisji uwzględnia konieczność zwalczania ubóstwa, wykluczenia i marginalizacji społecznej oraz łączenia wrażliwych grup obywateli w proces kształtowania polityk publicznych.
Porozumienie paryskie to pierwsza w pełni globalna umowa na rzecz klimatu. Do 14 grudnia uczestnicy tzw. szczytu COP24 w Katowicach mają przyjąć mapę drogową realizacji tego porozumienia. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann usłyszał w poniedziałek w jeleniogórskiej prokuraturze zarzuty przekroczenia uprawnień. Według śledczych podejrzany w 2013 roku, gdy był wiceministrem zdrowia, miał naciskać na dyrektora mazowieckiego NFZ-u, aby ten podpisał umowę z jedną z warszawskich klinik okulistycznych leczących zaćmę. Wcześniej NFZ wypowiedział tej klinice kontrakt, bo bezprawnie pobierała ona od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości przez NFZ. Mimo ujawnionych nieprawidłowości NFZ przedłużył kontrakt z kliniką na kolejny rok. O szczegółach mówi prokurator Tomasz Czułowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
Umowa została wypowiedziana z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a więc przestała obowiązywać z dniem 21 grudnia 2013 roku. Jednak została ostatecznie podpisana 31 grudnia 2013 roku. Wówczas kontrakt ten został przywrócony, a więc już 10 dni po tym, jak była ona prawnie wypowiedziana i nie obowiązywała. Skutkowało to wydatkowaniem kwoty 13,5 miliona złotych na rzecz jednej z warszawskich klinik medycznych leczących zaćmę, a jednocześnie doprowadziło do tego, że o taką kwotę zostały obniżone zaplanowane już wydatki na rzecz innych podmiotów medycznych z obszaru województwa mazowieckiego. Jak ustalono, ówczesny wiceminister zdrowia Sławomir Neumann nakłaniał Adama T., dyrektora mazowieckiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do przywrócenia tej wypowiedzianej umowy.
Sławomir Neumann nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec posła PO poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych. W rozmowie z dziennikarzami polityk Platformy Obywatelskiej wyraził nadzieję, że akt oskarżenia szybko zostanie skierowany do sądu i będzie mógł się obronić. Za przestępstwo objęte zarzutem grozi Neumannowi do 10 lat więzienia. Handlarz roszczeń Marek M. ma zapłacić grzywnę w wysokości 60 tysięcy złotych za wprowadzenie sądu w błąd w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Targowej 66 w stolicy. Tak orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. Mężczyzna musi zapłacić także 31 tysięcy złotych kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd w uzasadnieniu wyroku poinformował o zmianie kwalifikacji czynu. Oskarżony został skazany za podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie sądowym. Marek M. miał zataić fakt śmierci Fanny Eisenstadt, spadkobierczyni do nieruchomości, której M. był kuratorem. Według sądu handlarz roszczeń nie działał jednak w celu czerpania zysku z zarządzania nieruchomością. Prokuratura zarzuciła mu m.in. usiłowanie wyłudzenia prawa do dysponowania nieruchomością, mówi prokurator Izabela Szumowska.
Sąd diametralnie odmiennie od oskarżyciela ocenił ten materiał dowodowy i przy tej zmianie kwalifikacji czynu oczywiście ta kara jest też odmienna od tej żądanej przez prokuratora, a decyzja w sprawie wywiedzenia apelacji zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku.
Obrońca Marka M. zapowiedział apelację. Domaga się jego uniewinnienia. Handlarz roszczeń od sierpnia przebywa w areszcie w związku z innym śledztwem dotyczącym reprywatyzacji. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent stolicy dotyczące dwóch działek, na których położona jest nieruchomość przy ulicy Mazowieckiej 12. Decyzję uchylono w całości, a sprawę przekazano prezydentowi stolicy do ponownego rozpatrzenia.
Kamienica przy ulicy Mazowieckiej 12 została spalona po upadku Powstania Warszawskiego, a następnie zastąpiona nowym budynkiem. Po wojnie pełnomocnicy dawnej właścicielki próbowali bezskutecznie uzyskać prawa do nieruchomości. W 2008 roku prezydent Warszawy ustanowił na rzecz prawnego następcy dawnej właścicielki prawo użytkowania wieczystego dotyczące nieruchomości stanowiącej część dawnej nieruchomości hipotecznej. Jednocześnie odmówiono ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej wyodrębnionych lokali. Dotychczas nie zawarto umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, mówi szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Znów mamy tu przy tej nieruchomości aktorów znanych z innych części, z innej części afery reprywatyzacyjnej. Mamy tutaj sprzeciw prokuratora, który stawia zarzuty związane z łapówką przyjętą właśnie za tę nieruchomość. Nieruchomość znana w centrum Warszawy. Połowa tej nieruchomości została sprzedana, prawo do tej nieruchomości zostało sprzedane za 20 tysięcy złotych. Znów pytanie, kto nie chciałby z Państwa zrobić takiego interesu. Oprócz tego mamy tutaj szereg błędów, między innymi ratusz, wydając już drugi raz decyzję, nie zastosował się do zaleceń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie zbadano oczywiście tradycyjnie przesłanki posiadania.
Od 2006 następcę prawnego dawnych właścicieli reprezentował znany adwokat Robert N. W 2010 roku beneficjent decyzji sprzedał połowę przysługujących mu roszczeń za łączną cenę 20 tysięcy złotych na rzecz współpracownika Roberta N., Janusza P. oraz spółki Plater. Następnie P. sprzedał połowę swojego udziału w roszczeniach za kwotę 5 tysięcy złotych byłej urzędniczce Marzenie K., a prywatnie siostrze Roberta N. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Nie ma obaw, że pacjent pozostanie bez zwolnienia lekarskiego w razie awarii systemu, zapewniła minister Elżbieta Rafalska. Na konferencji prasowej szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w Warszawie podkreśliła, że e-zwolnienia to ułatwienie dla lekarza, pacjenta, ZUS-u oraz pracodawców. Od 1 grudnia lekarze nie mogą już wystawiać papierowych zwolnień. Obowiązkową formą jest elektroniczna. W tym czasie w Polsce wystawiono ponad 100 tysięcy takich zwolnień. Minister Elżbieta Rafalska zapewniła, że w sytuacji awaryjnej, na przykład problemów z systemem, pacjent nie zostanie bez zwolnienia lekarskiego.
Nie ma takiego zagrożenia, nie ma takich obaw. Lekarz może w trybie awaryjnym mieć wydrukowane wzory, takie elektroniczne zwolnienia lekarskiego. Może ich mieć 150, wypełnia taki wzór i jego obowiązkiem jest w ciągu 3 dni zelektronizować to zwolnienie, a ten obowiązek nie ciąży już na pacjencie.
Według szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej nowy system jest odbiurokratyzowaniem obowiązków lekarzy, a ZUS jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji programu e-zwolnień. Pierwszy dzień roboczy funkcjonowania systemu podsumowała też prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Zapewniła, że obecnie nie ma problemów z wystawianiem e-zwolnień. Przyznała, że krótko w godzinach porannych występowały spowolnienia systemu. Jednak jak wyjaśniła, powodem była większa intensywność wystawiania e-zwolnień. Ksiądz profesor Janusz Mastalski i ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk zostali nowymi biskupami pomocniczymi archidiecezji krakowskiej. Kapłanów mianował ojciec święty Franciszek. Komunikat nuncjatury w Polsce został w południe odczytany w kurii metropolitalnej w Krakowie. Ksiądz profesor Janusz Mastalski sprawował dotychczas funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Moją posługę poświęcę służbie drugiemu człowiekowi, wskazał ksiądz biskup.
Mam świadomość tego, jak trudne zadania stoją przed biskupem w obecnych czasach. Mam nadzieję, że będę biskupem, który będzie z ludźmi, będzie dla ludzi, że zawsze potrzebujący będzie mógł do mnie przyjść po to, aby uzyskać pomoc albo przynajmniej być wysłuchanym.
Ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk pełnił funkcję kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Ta nominacja to gest ogromnego zaufania, podkreślił kapłan.
Decyzja Ojca Świętego Franciszka o ustanowieniu nowych biskupów w Krakowie jest jakimś gestem ogromnego zaufania najwyższego pasterza zatroskanego o kościoły lokalne. Kościół krakowski jest w sposób szczególny naznaczony darem Bożego Miłosierdzia. Pan Bóg sprawił, że od 16 lat jestem tak blisko źródeł Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.
Nominacja nowych księży biskupów była oczekiwana od dłuższego czasu. Po tym jak jesienią ubiegłego roku ksiądz biskup Grzegorz Ryś został nowym metropolitą łódzkim. Ruszyła 5. edycja akcji Paczuszka dla Maluszka. Jak co roku Fundacja Małych Stópek ze Szczecina przygotuje paczki dla dzieci uratowanych od tak zwanej aborcji. Akcja polega na zbiórce m.in. pieluch, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt oraz artykułów dla mam. Gotową paczkę można też sporządzić samodzielnie lub wesprzeć inicjatywę finansowo. Zebrane dary jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafią do maluchów. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, podkreśla, że akcja jest dowodem pamięci o potrzebujących.
Taka paczuszka będzie takim sygnałem, że jest ktoś, kto o tobie, o twoim dziecku pamięta. Dlatego też staramy się, żeby te paczuszki były na czas dostarczone.
Zbiórka funduszy na zakup artykułów higienicznych oraz rzeczy dla dzieci potrwa do 19 grudnia. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.